Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Ograniczenia na następne 5 dni w obrębie miasta Greater Sydney. Nowy fundusz rządowy dla grup etnicznych na zwiększenie wskaźników szczepień przeciw COVID-19. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega przed pandemią wywołaną suszą. W Czechach rozpoczęły się negocjacje dotyczące polskiej kopalni Turów. Prezydent Niemiec z wizytą w Warszawie. A oto szczegóły doniesień. Dzisiaj od godziny 17 przez następne 5 dni maski będą obowiązkowe w transporcie publicznym w obrębie miasta Greater Sydney. Maski zalecane są również w pomieszczeniach miejsc publicznych w całym mieście Sydney. Kroki takie podjęto po tym, jak potwierdzono jeden nowy lokalny przypadek COVID-19. Jest nim mężczyzna po 50, który odwiedził centrum handlowe Bondi Junction Westfield w tym samym czasie, co oryginalny przypadek koronawirusa, którym jest kierowca przewożący międzynarodową załogę lotniczą. Dyrektor do spraw opieki zdrowia Nowej Południowej Walii, dr Kerry Chant, powiedział, że chodzi o człowieka, który nabył wirusa drogą przelotnego kontaktu. Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian powiedziała, że wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa i nowych ograniczeń jest adekwatne do sytuacji. Sytuacja się zmienia i myślę, że ludzie to rozumieją. Jeśli nagle pojawi się wiele przypadków, których nie spodziewaliśmy się z niepowiązanych źródeł, a które będą nas niepokoić, będziemy musieli posunąć się dalej. Na tym etapie uważamy, że zrobiliśmy to, co obecnie wystarczy, a opinia publiczna odpowiednio zareaguje. Władze Nowej Zelandii podały, że pomimo przypadków COVID-19 w Sydney, podróżowanie do Nowej Południowej Walii i z Nowej Południowej Walii bez konieczności odbywania kwarantanny pozostaje na razie dozwolone. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern powiedziała, że jednak to może się zmienić. Jeśli będzie na tyle obaw, by nałożyć ograniczenia lub ogłosić lockdown, będziemy odpowiadać odpowiednio na naszej granicy. Ale jak widać, na razie pozostajemy w kontakcie z odpowiednimi władzami Australii. Oczywiście informujemy podróżujących o tym, że raczej powinni pozostać w Australii, a nie podróżować. W obecnej chwili nadal nasza granica otwarta jest dla podróżujących z Nowej Południowej Walii. Rząd federalny Australii ogłosił fundusz miliona dolarów na sfinansowanie kampanii zdrowia publicznego dotyczącej koronawirusa skierowanej do społeczności wielokulturowych. Federalny minister zdrowia Greg Hunt podał, że dotacje zostaną udostępnione osobom z kulturowo zróżnicowanych społeczności w celu zwiększenia liczby osób poddających się szczepieniom. Od poniedziałku, 21 czerwca, grupy społeczne mogą ubiegać się o dotacje na ten cel z puli 1,2 miliona dolarów. Wnioski można składać pod adresem fekka.org.au/grants. Szef Krajowej Opieki Zdrowia Paul Kelly zapewnił Australijczyków, że szczepionki na koronawirusa są bezpieczne. Po tym, jak wprowadzono nowe zalecenia od panelu ekspertów medycznych, rząd federalny zaoferuje teraz osobom poniżej 60 roku życia szczepionkę Pfizer. Ponad 840 tysięcy osób poniżej 60 roku życia, które otrzymały pierwszą dawkę AstraZeneca, zachęca się, aby nie odwoływali drugiego szczepienia. Ostatnio podniesiono zalecany wiek w odniesieniu do preparatu AstraZeneca. W imieniu rządu minister Peter Dutton powiedział, że małe ryzyko rzadkiego chrzepnięcia krwi jest znacznie zmniejszone przy drugiej dawce szczepionki. Zalecenia są bardzo jasne w odniesieniu do osób, które otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki i nie miały żadnych niepożądanych reakcji, że nie powinni mieć wątpliwości co do otrzymania drugiej dawki szczepionki. I to jest niezwykle ważne, szczególnie dla osób powyżej 70 roku życia. Lekarze w całym kraju to właśnie zalecają i zachęcają, aby wszyscy rozmawiali na ten temat ze swoim lekarzem rodzinnym. Wiktoria odnotowała nowy przypadek koronawirusa nabyty lokalnie. Dla mieszkańców Melbourne i regionów pozamiejskich Wiktorii złagodzono restrykcje COVID-19. Po raz pierwszy od 4 tygodni po 4 lockdownie w tym stanie mieszkańcy Melbourne mogą wyjechać teraz poza miasto do regionalnej Wiktorii i nie są już objęci restrykcjami związanymi z podróżowaniem do 25 km od miejsca zamieszkania. Komisja Senacka zaleciła Australii przyjęcie ustawy o zakazie importu towarów produkowanych przy użyciu pracy przymusowej. Jest to odpowiedź Australii na obawy związane z traktowaniem przez Chiny etnicznych Ujgurów z Xinjiang. Ponadpartyjne zalecenie zostało zawarte w raporcie, w którym stwierdzono, że korzystanie z pracy przymusowej w tym chińskim regionie jest poważnym naruszeniem praw człowieka. Centrum Praw Człowieka poinformowało, że z zadowoleniem przyjęło raport i zalecenie wzmocnienia egzekwowania nowoczesnych przepisów dotyczących niewolnictwa w Australii. 30-letni członek gangu bajków Bilal Hamze zginął wczoraj w nocy w samym centrum Sydney. Policja nazwała to morderstwem w stylu egzekucji. Hamze był kuzynem założyciela gangu Brothers for Life i więźnia placówki karnej Goulburn Supermax, Bassama Hamziego. Hamze z powodu wielu ran postrzałowych zmarł po przewiezieniu do szpitala St. Vincent's Hospital w Sydney. Komendant Wydziału Zabójstw nadinspektor Danny Doherty poinformował, że policja podejrzewa, że strzelanina była skutkiem rywalizacji między gangami motocyklowymi. Studenci zagraniczni będą ponownie mogli wjeżdżać do Australii Południowej po tym, jak rząd federalny zatwierdził ośrodki kwarantanny. Istniejące budynki na lotnisku Parafield na północy Adelaide mogą zostać wykorzystane do stworzenia kwarantanny dla 160 studentów. Hotele Medi Hotels w centrum miasta CBD będą nadal wykorzystywane jako miejsca kwarantanny dla Australijczyków powracających z zagranicy. Wzrost populacji Australii spadł do najniższego poziomu od I wojny światowej. Spowodowane jest to tym, że wiele osób opuściło kraj podczas pandemii i nie można było ich zastąpić nowymi migrantami. Dane Australijskiego Biura Statystycznego pokazują, że populacja kraju wzrosła o zaledwie 0,5%, czyli o 136 300 osób w zeszłym roku do poziomu ogólnej populacji Australii 25,7 miliona osób. Odkąd zamknięto międzynarodowe granice, Australia straciła 74 tysiące migrantów netto. Najbardziej dotknięta jest Wiktoria, która doświadczyła zerowego wzrostu populacji. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że jeśli nie zostaną podjęte pilne działania w zakresie gospodarki wodnej i gruntowej, globalna susza może wywołać kolejną światową pandemię. Nowy raport ONZ stwierdził, że co najmniej 1,5 miliarda ludzi na świecie zostało bezpośrednio dotkniętych suszą w tym stuleciu. Koszty gospodarcze oszacowano na 164 miliardy dolarów. Mami Muzutori, specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ do spraw redukcji ryzyka katastrof, jest zdania, że regiony o wysokim ryzyku to Australia, Afryka, Południowa Europa i Azja Środkowa. Postępujący wpływ suszy poza bezpośrednimi skutkami dotyczy wielu sektorów i jest o szerokiej skali. I jeśli susza w tym samym czasie wystąpi na głównych obszarach produkcji upraw ryżu, pszenicy, kukurydzy i soi, może to naprawdę wywołać globalny kryzys bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego uważamy, że susza może być następną pandemią. Globalne wyzwania dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju to główne tematy forum dyplomatycznego Antalya Diplomacy, rozpoczynającego się w tureckiej Antalii. W wydarzeniu weźmie udział 12 głów państw, 43 ministrów spraw zagranicznych, w tym szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Obecni też będą przedstawiciele organizacji międzynarodowych, biznesu i środowisk akademickich. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Tomasz Zielankiewicz. Innovative diplomacy,
Innowacyjna dyplomacja, nowa era, nowe koncepcje. Pod tym hasłem przebiegać będzie forum. Obrady otworzy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Minister Rao będzie uczestniczył m.in. w panelu o relacjach transatlantyckich. Wczoraj telefonicznie rozmawiał z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem na temat szczytu prezydentów Bidena i Putina.
Prezydent Biden wskazał jednoznacznie, że Stany Zjednoczone będą bronić strategicznej stabilności w stosunkach międzynarodowych i z całą stanowczością będą występować przeciwko tym działaniom, które by tą stabilność podważały.
Forum dyplomatyczne zgromadzi ponad 1000 uczestników. Z Antalii Tomasz Zielenkiewicz.
W Czechach rozpoczęły się międzyrządowe negocjacje dotyczące polskiej kopalni Turów. Przed rozpoczęciem rozmów strony polska i czeska zadeklarowały, że celem jest porozumienie, a nie sąd. Osiągnięcie kompromisu miałoby doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Delegacje obu stron, polskiej i czeskiej, zasiadły do stołu negocjacyjnego, deklarując wzajemne zrozumienie. Czeski minister środowiska Richard Brabec zaznaczył, że Czesi rozumieją stanowisko Polski, dla której wydobycie w Turowie wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym i miejscami pracy. Z drugiej strony jasno oczekujemy od strony polskiej, żeby wzięła pod uwagę to, iż kontynuowanie wydobycia w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko po stronie czeskiej i logiczne jest, że jako czeski rząd chronimy interesy swoich obywateli. Polski minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka powiedział, że celem rozpoczętych negocjacji ma być wypracowanie stabilnego porozumienia.
To, co nas łączy, to jest wspólna wola osiągnięcia dwustronnego, długotrwałego, stabilnego porozumienia bez konieczności zaangażowania instytucji unijnych.
Dzisiejsza sesja rozmów potrwa do późnego popołudnia. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, obie strony wrócą do negocjacji jutro. Wojciech Stoba, Praga.
Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska i Niemcy są ze sobą związani tak silnie jak nigdy dotąd. Zaznaczył jednak, że nie wszystkie zapisy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zostały zrealizowane. Do Warszawy z oficjalną wizytą przyleciał Frank-Walter Steinmeier. Wizyta miała związek z 30. rocznicą podpisania dokumentu.
Andrzej Duda mówił o asymetrii części zapisów traktatowych.
Trudno pozytywnie ocenić fakt, że blisko 2-milionowa Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej.
Prezydent powiedział, że przed nami jeszcze jeden istotny fakt pojednania, kwestia polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury.
W wyniku grabieży wojennej Polska straciła ponad 500 000 cennych dzieł sztuki. Polskie straty w księgozbiorach idą w setki milionów woluminów.
Prezydent Niemiec poinformował, że są prowadzone intensywne prace nad utworzeniem w Berlinie miejsca pamięci ofiar okupacji niemieckiej.
Ten ort.
Będzie to miejsce, które pokaże dzisiejszym pokoleniom ogrom cierpień i niewyobrażalnych zniszczeń, jakich doświadczyła Polska. Andrzej Duda powiedział, że ma wrażenie, że Polska i Niemcy są jak dwa sąsiadujące gospodarstwa rolne, których właściciele mają od czasu do czasu jakieś kwestie sporne, ale generalnie byliby gotowi pożenić nawzajem swoje dzieci. Sylwia Białek.
Doniesienia walutowe: w dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 76 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 2 zł 89 groszy. Pogoda na jutro, czyli na sobotę, dla stolic stanowych. W Perth częściowe zachmurzenie, temperatura maksymalna 19 stopni. W Adelaide również częściowe zachmurzenie 16, w Melbourne podobnie 15 stopni. W Hobart przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 13 stopni. W Canberrze częściowe zachmurzenie 13, w Sydney deszczowo i wietrznie 18, w Brisbane w większości słonecznie 19, w Cairns słonecznie 26, a w Darwin wysoka wilgotność powietrza i słonecznie, temperatura maksymalna 32 stopnie Celsjusza. Na podstawie doniesień informacyjnej agencji radiowej, a także newsroomu SBS, dziennik opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.